Tu Radio Kraków Kultura.
W świetle nadchodzących kontekstów, ale koncertów przede wszystkim Anaklasis na fali 2.0 w przyszłym tygodniu, no, będziemy mieć do czynienia z ciekawymi spotkaniami głównie muzyków jazzowych z klasyczną już kompozycją współczesną i właśnie od spotkania Grzegorza Tarwida z muzyką Tomasza Sikorskiego cały ten cykl się rozpocznie i z tej okazji słyszymy się teraz właśnie z Grzegorzem Tarwidem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Grzegorzem Tarwidem, dodam od razu, pianistą jazzowym, uczącym się także w Kopenhadze, więc zaznajomionym nie tylko z duńską improwizacją, ale także tamtejszymi muzykami, grającym chociażby we własnym trio, ale i z Markiem Pospieszalskim czy Tomaszem Dąbrowskim. Właściwie projektów, w których cię słychać, jest sporo. Ostatni, który prezentowałem na antenie RKK, to było też coś zupełnie innego. Ki, jeszcze taki projekt ma z Marcelem Bilińskim i uciekło mi teraz, kto jest trzeci.
I Piotrem Zabrockim.
O, właśnie, dziękuję bardzo. Fantastyczna rzecz w ogóle, to przy okazji warto jeszcze to polecić, ale nie to jest powodem naszego spotkania, tylko właśnie Sikorski. Powiedz, jak do tego doszło, że taki koncert, ja jestem tym faktem bardzo podekscytowany. Mam nadzieję, że to słychać, że to autentyczne szczęście, bo muzykę Sikorskiego no rzadko można w salach koncertowych w Polsce słyszeć. Wydaje się być, nie wiem, zbyt wycofana, smutna. Dla mnie ona zawsze jest jakaś właśnie taka bardzo dojmująca, przejmująca.
Tak, no Sikorski był niedocenianym kompozytorem i za jego życia był taką dość osobą nie do końca wyraźnie funkcjonującą w środowisku artystycznym w Polsce, więc to było takie ciężkie dla jego twórczości i dopiero chyba nawet tam 10 lat temu bodajże jego twórczość zaczęła być widzialna, wykonywana przez wielu różnych artystów. A ja się z nim zapoznałem w ogóle przez film, który widziałem w sieci, który powstał chyba w pandemii, gdzie Zygmunt Krause mówił o tym kompozytorze, improwizował na temat jego utworów i zafascynowała mnie po prostu jego biografia i tak się zaczęło.
Czyli stosunkowo niedawno. Pamiętam ten materiał. To nie była długa forma, prawda? To był... Nie wiem, czy to nie było związane z przedstawieniem Holzwege, które wówczas, właściwie chwilę wcześniej też było wyprodukowane, właśnie, które opierało się o życiorys Sikorskiego, w którym właśnie Zygmunt Krause też grał.
Tak.
Tak. Jak się czujesz z tą muzyką? To znaczy, ja odnoszę wrażenie, jak słucham, wiesz, twoich różnych płyt, że w niej jest zawsze właśnie dużo, po pierwsze dużo, właśnie bardziej niż mało, a po drugie, że to są zupełnie inne barwy czy emocje, które są w tym, co ty sam tworzysz, w tym, co sam piszesz.
Wiesz co, no, dużo jest jednak podobieństw, bo Sikorski sam był też pianistą i dużo jego utworów powstało na fortepian. No i miał dość specyficzny język harmoniczny, który paradoksalnie jest dość bliski tego, co teraz jakby tworzy się na scenie współczesnego jazzu, przynajmniej europejskiego. I no to jest jednak bliskie, ale to też jest inny powód, bo mogę się pochwalić, że broniłem się teraz z tytułem doktora na Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie pisałem pracę doktorską o właśnie minimalizmie i idiomie współczesnego jazzu i w tej pracy porównywałem właśnie wiele różnych aspektów, więc jest mi to bliskie.
Sięgałeś w tej, gratulacje w ogóle przede wszystkim, sięgałeś w tej pracy także po twórczość właśnie Sikorskiego?
Tak, między innymi.
I mógłbyś nam opowiedzieć o tym, jak znajdujesz to zestawienie muzyki minimalistycznej właśnie między innymi Sikorskiego, właśnie z którymi elementami czy postaciami muzyki jazzowej to się dla ciebie łączy?
No, przede wszystkim takim wyraźnym elementem jest stosowanie na szeroką skalę repetytywności, powtarzalności różnych tam struktur, czy rytmicznych, czy melodycznych. We współczesnym jazzie, zwłaszcza tym takim bardziej takim tworzonym wokół sceny impro, no to moim zdaniem jest to dość wyraźnie. Jeśli na przykład słyszymy twórczość Iwana Parkera, czy Colina Stetsona z Wielkiej Brytanii, no to tam dużo jest właśnie takiego pulsującego wręcz repetycyjizmu. Ale już nawet dawniejsi twórcy, ja sobie nawet porównałem jedną improwizację Johna Coltrane'a do pewnych utworów Steve'a Reicha, gdzie jakby tworzy jedną komórkę motywiczną powielał na różne sposoby i bardzo zintensyfikowany sposób on to rozwijał i to tak samo jakby taki sam sposób rozwijania właśnie takich motywów jest właśnie w Steve'ie Reichu czy u Filipa Glassa. No sam Sikorski jest dość tak podobny językowo do Mortona Feldmana, amerykańskiego twórcy też, który na wiele utworów na fortepian tworzył. I to jest bardzo takie kolorowe wszystko.
Tak. Tak, z jednej strony kolorowe, tak jak mówisz, w sensie intrygującego brzmienia, ale też no właśnie rozproszone w ciszy, nie? To jest ta cisza,
tak,
jest,
tak.
Ta cisza jest ważnym elementem właściwie łączącym obu tych twórców. I to jest, to mi się wydaje nowe, to znaczy jakby w twoim kontekście po prostu bezpośrednio. I cisza jest jednym z tych najbardziej niewygodnych elementów naszego życia, to znaczy no w ogóle nie wchodząc głęboko w filozofię, czy w ogóle ciszę można osiągnąć, to cisza często jest tym, czego pragniemy, ale też co często nas bardzo gdzieś uwiera i niekoniecznie dobrze się z nią czujemy. W muzyce
o,
już, w muzyce szczególnie, prawda? W sensie są całe grupy kompozytorów typu Wandelweiser, które zajmują się kompozycją właśnie muzyki eksplorującej to zagadnienie ciszy w muzyce i to jest nie wiem, no może państwo, którzy nie grają, nie tworzą, nie zdają sobie z tego sprawy, ale to jest szalenie też duże wyzwanie, żeby sobie na tę ciszę w kompozycji czy w muzyce na scenie pozwolić. Jak ty się, Grzegorz, z ciszą czujesz właśnie w takich sytuacjach?
Wiesz co, no ja tak, no przyznam, że coś tak granie z ciszą nie było mi po drodze jakby jako improwizator, no bo jakoś tak, nie wiem, czy to syndrom jakiegoś takiego mojego ADHD, że po prostu lubiłem dużo grać wszystko naraz, ale to się wszystko zmieniło, kiedy znany ci pewnie doskonale Marek Pospieszalski zaprosił mnie do oktetu, gdzie najpierw graliśmy utwory, znacznie utwory polskich kompozytorów i kompozytorek, zinterpretowane jakby w naszym języku. No i tam głównym takim dogmatem było to, żeby właśnie mieć zero takiego skupienia na swojej osobowości, tylko właśnie być takim skupionym bardziej na to, co się tworzy wokół, czyli jednak te partie były takie przestrzenne, żeby dać sobie więcej miejsca. No i to mnie jakoś tak poruszyło wewnętrznie, że kurczę, no może ta właśnie o to bardziej w tym wszystkim chodzi, że więcej właśnie stosować przestrzeni, no bo paradoksalnie to jednak bardziej silny.
Tak, no z pewnością. Myślę, że w oktecie to jest też łatwiejsze w jakimś sensie, to znaczy wtedy, kiedy ty sobie pozwalasz na tę przestrzeń, to oktet nadal gra, nie? Natomiast tu będzie ten solo fortepian. Właściwie to jest też taki powracający element w twórczości. Tych utworów fortepianowych u Sikorskiego jest dużo, one chyba też są najbardziej spopularyzowane w tych kręgach, gdzie jego twórczość oczywiście zaistniała. I powiedzieć, że on był twórcą minimalistycznym, to jest i powiedzieć wszystko i nic nie powiedzieć. To znaczy, to jest też taka twórczość, która absolutnie wydaje się osobna na polskiej mapie. Więc z tej perspektywy kompletnie mnie nie dziwi fascynacja jego muzyką i z czego się może brać. Po prostu intryguje mnie to zestawienie właśnie z twoją twórczością. Mówiłeś o oktecie. I to jest też moment, w którym wzięliście na warsztat, prawda? Jego muzykę w tym pierwszym, też pandemicznym w sumie chyba czasie, jeśli teraz też pamięć mnie nie myli, kiedy nagrywaliście pierwszą płytę w Alchemii poświęconą kompozytorom, to jedna z kompozycji właśnie była też jemu poświęcona. Czy to był też moment, w którym, który się zbiegał właśnie z tym filmem z Zygmuntem Krause i jakoś to podbiło to zainteresowanie, czy co było wcześniej?
Wiesz co, nie jestem pewien, czy to było równolegle z tym filmem, ale wiesz, to wzięliśmy na warsztat wielu kompozytorów wtedy, nie tylko Sikorskiego. I to też jakby to był, wiesz, projekt stypendialny, który też jakby nie skupiał się wokół dotarcia właśnie do filmu Sikorskiego. Ale tak, tam wzięliśmy na warsztat utwór Tomasza zatytułowany Muzyka nasłuchiwania, który jest oryginalnie chyba na dwa fortepiany, które grają tą samą w zasadzie strukturę i to się tworzy taki wręcz dron z tych struktur. No po prostu tak wzięliśmy każde dźwięki z tego akordu i są takie, wykonywaliśmy w dość taki długi, przestrzenny sposób. No i tak.
Radio Kraków Kultura.
Rozmawiam z Grzegorzem Tarwidem o Tomaszu Sikorskim w kontekście nadchodzącego koncertu już w najbliższy poniedziałek w ramach Anaklazis na fali 2.0. Grzegorzu, rozmawiamy o muzyce Sikorskiego, a właściwie nie o jego życiorysie. A ten też często bywa właśnie takim, nie wiem, pretekstem czy powodem większego zainteresowania jego twórczością. Właściwie nie zdradzę pewnie wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że prawdopodobnie w przyszłym roku ukaże się w końcu jego biografia, czy w ogóle książka o nim, jego twórczości, pióra Jana Topolskiego w PWM-ie. Więc to jest też pozycja, na którą bardzo czekam. Chciałbym właśnie w szczegółach poznać jego losy, ale też to, jak przeplatało się to z jego muzyką, bo to są sfery, które zdają się mocno być ze sobą powiązane.
Tak.
Halo? Słyszymy się? Zerwało nam połączenie z Grzegorzem. Spróbujemy je odzyskać. Tak jak wspominałem, cykl koncertów Anaklazis na fali otworzy Grzegorz Tarwid, twórca o charakterystycznym, ukształtowanym stylu pod wpływem duńskiej szkoły improwizacji. Występuje w wielu składach, między innymi w Individual Beings Tomasza Dąbrowskiego, w oktecie Marka Pospieszalskiego, zresztą oktet będzie można także usłyszeć w ramach tego cyklu. Grzegorz bierze na warsztat twórczość Tomasza Sikorskiego, przedstawiciela polskiego minimalizmu, muzyka, którą tworzył to przede wszystkim lata 70., ale chyba już słyszymy się z Grzegorzem?
Tak, tak. Jestem akurat w drodze i akurat zasięg.
Jasne.
Straciłem.
Jasne, to wróćmy do życiorysu Sikorskiego. Czy to jest też coś, co ciebie zainteresowało, poruszyło? Czy poznałeś tę historię?
Trochę mnie to poruszyło, bo był dość taką osobą trudną, z tego co przeczytałem, do współpracy, to w ogóle do poznania go tak na ludzki sposób, dość tak bezpośrednio. Można tak powiedzieć, że on tak w sumie to jest taki powierzchowny, ale że wszystko o sobie opowiadał w muzyce, w swojej twórczości. No, niektóre rzeczy, takie jak pewien kontakt z rzeczywistością poprzez problemy, jakieś takie, powiedzmy, nie życie, brak takich układów z ludźmi na zasadzie bycia łagodnym człowiekiem, czy właśnie bardziej trudnym, plus taka trochę tendencja do takiego samoautodestruktywnego życia, które była u niego, dość tak jawnie przez jego przyjaciół wspominana. No to było czymś takim, co mnie dość uderzyło mocno, że to był bardzo twórca, gdzieś tam oczywiście płodny, ale gdzieś tam bardzo samotny i bardzo taki nie radzący sobie z problemami.
Tak, tak, z pewnością. To jest jedna z tych osób, w których wrażliwość, będąca źródłem właśnie tej wyjątkowej twórczości, pewnie była też dużą przeszkodą do radzenia sobie z rzeczywistością. No człowiek o takim silnym rysie też depresyjnym. Mówisz o tej samotności. Jedna z bardziej przejmujących kompozycji, jakie poznałem Sikorskiego, to jest utwór stricte elektroniczny, powstały w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia, Samotność Dźwięku. To jest taka właściwie otchłań smutku, samotności i depresji, więc tak, to jest z tej perspektywy, to jest często twórczość o takim silnym zabarwieniu, właśnie nacechowaniu emocjonalnym. Powiedz, jak w ogóle ten koncert będzie wyglądał? Czy to jest tak, że ty zagrasz po prostu jego utwory, czy może coś z nimi zrobisz, bo ten cały cykl jest reklamowany jako połączenie z serią płyt Revisions Anaklasis, która z kolei jest właśnie no, takimi rewizjami, czyli reinterpretacjami, remiksami twórczości jakichś ikonicznych twórców.
Wiesz co, granie wszystkich tych utworów od A do Z to trochę byłoby dla mnie niemożliwe, ponieważ zajęłoby to więcej czasu, ten czas przygotowań i tak dalej. Więc postanowiłem zrobić coś takiego, że tak jakby wejść w język kompozytorski Sikorskiego, ale przefiltrować go przez jakby własną osobowość, czyli znaleźć jakieś tam pewne rzeczy w jego twórczości i starać się te same znaleźć u siebie. Oczywiście też to nie będzie tak, że to będą wszystkie całkowicie autorskie moje utwory. Ja po prostu będę improwizował wokół wybranych motywów Sikorskiego i będę używał tylko fortepianu akustycznego i swojego syntezatora Nord Stage 2.
No i to już jest intrygująca zapowiedź, że pojawi się ten syntezator także w tym w tej muzyce pogłosów, wybrzmień Sikorskiego. Zdradzisz fragmenty których, czy motywy których kompozycji mogą się pojawić?
Tak, z własnej interpretacji utworów Stonant na fortepian solo, tak samo jak i Hymnos, który w zasadzie był pierwszym utworem, który poznałem właśnie przez Zygmunta Krause. Zagram też utwory, które interpretacje utworów, które nie były napisane na fortepian stricte solo. Jest taki utwór, który ja bardzo lubię, Struny w ziemi.
O, genialny.
Tak. Tak, ja bardzo uwielbiam. Jest też utwór jest Antyfony.
Cały tryptyk jest, przepraszam, cały tryptyk takich utworów na orkiestrę smyczkową, właśnie Struny w ziemi, Pejzaż zimowy i jeszcze jeden utwór, teraz zapomniałem, one powstały w podobnym okresie. Genialna seria utworów, tak. Antyfony też, tak, też, świetna, tak, też tak. Świetna rzecz, też inna, tak.
Tak. No właśnie to jest to, że w przypadku tej antyfony, że on właśnie też bardzo mądrze łączył instrumenty akustyczne z elektroniką, bo te antyfony są na taśmę magnetofonową napisane i tam właśnie są instrumenty właśnie fortepian, jakaś perkusja klasyczna, sopran, w sensie głos żeński śpiewający. No i właśnie taśma i to wszystko tak doskonale, to tak stapia w jedność wspaniałą.
Zdecydowanie. To ja mogę zapewnić Państwa jeszcze o jednym, że w dzisiejszej muzykotece o godzinie 20 i w powtórce o 23 co najmniej 3 z tych utworów, o których teraz Grzegorz mówi, będzie można usłyszeć, bo planuję i Hymnos, i Antyfony. Zaprezentować i Fonant prawdopodobnie także, więc zapraszam do wysłuchania też tego programu jako dobrej rozgrzewki czy zapowiedzi właśnie przed koncertem poniedziałkowym. Grzegorzu, nie mogę się doczekać, by poznać Sikorskiego twoimi oczami, twoimi palcami, twoją wrażliwością. Bardzo jestem ciekaw tego połączenia i wielkie dzięki za to wprowadzenie nas w ten koncert i zdradzenie tego wszystkiego, co do niego doprowadziło. Dzięki za rozmowę.
Dzięki również. Również nie mogę doczekać spotkania z tobą i krakowską publicznością i z Radiem Kraków.
Fantastycznie. Widzimy się w poniedziałek w takim razie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.